Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Witam Pana na antenie Radia Gdańsk w programie dla osób z niepełnosprawnościami.
Witam Panią, witam Państwa.
Jakie kwoty w tym roku trafią z PFRON do samorządów na wsparcie projektów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej? Czy pandemia w jakiś sposób pokrzyżowała plany funduszu i trzeba było to planowanie trochę zmienić, te środki przesuwać?
Oczywiście zawsze przesuwamy w zależności od potrzeb, natomiast już od pewnego czasu te wsparcie dla samorządu jest rekordowe. W tamtym roku po raz pierwszy przekroczyło 1 mld zł. W tym roku tylko z ustawowych zadań przekazaliśmy do samorządów, do powiatowych i wojewódzkich 1 220 000 000 zł i to są duże pieniądze. I oczywiście w ustawie są wymienione zadania, które samorządy realizują, natomiast sam podział środków, to jakie zadania są finansowane i w jakiej wysokości zależy od samorządów, od radnych, czy wojewódzkich, czy powiatowych, którzy przyjmują budżet, przyjmują plan, program wsparcia osób niepełnosprawnych i oczywiście to oni najlepiej wiedzą, jak i co potrzeba ich niepełnosprawnym mieszkańcom.
Panie prezesie, a co z pracodawcami? Na jakie oni mogą liczyć wsparcie z funduszu w tej chwili, kiedy jeszcze cały czas jest pandemia?
Pandemia w ogóle spowodowała, że pomyśleliśmy o bardzo różnym wsparciu dla różnych grup, bo i dla pracodawców, i dla organizacji pozarządowych, i dla samorządów, i dla samych osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o pracodawców, co najmniej 3 formy są bardzo popularne i cieszą się zainteresowaniem pracodawców. Myślę przede wszystkim o zwiększeniu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i to faktycznie już są konkretne kwoty. Oprócz dofinansowań są jeszcze dodatki dla osób, które są chore czy tam mają specjalne niepełnosprawności, myślę o chorobach psychicznych, upośledzeniach umysłowych, całościowych, zaburzeniach rozwoju, epilepsji czy na przykład niewidomych i tam dodatki są także podniesione 1200 zł w przypadku osób ze znaczną stopniem niepełnosprawności, o 600 zł jest wzrost, 900 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wzrost o 300 zł i 600 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności i to zostało bez zmian. Zależy nam bardzo, żeby w tym okresie pandemii osoby niepełnosprawne utrzymali swoje miejsca pracy. Wydaje nam się, że wzrost dofinansowań ułatwia pracodawcom podejmowanie decyzji, czy zwolnić, czy utrzymać w pracy osobę niepełnosprawną. To się sumuje, więc przy osobach ze znaczną niepełnosprawnością jest to 1950 plus 1200 przy schorzeniach specjalnych, więc to już jest 3150 zł, jakoś tak. Więc to są faktycznie konkretne pieniądze, także pozwalamy pracodawcom osób niepełnosprawnych starać się o dodatkowe ulgi. Myślę o odraczaniu terminu płatności, wpłat na PFRON, czy rozkładaniu na raty różnego rodzaju zobowiązań, ale także pozwoliliśmy pracodawcom na korzystanie z funduszu aktywności zawodowej czy z funduszu rehabilitacyjnego. Do 20% środków pracodawcy mogą przeznaczać na potrzeby związane z pandemią.
Pandemia może nie jest dobrym momentem, żeby mówić o jakichś planach, o nowościach, ale czy są takie plany, żeby rozszerzyć w jakiś sposób ofertę skierowaną do pracodawców i do osób z niepełnosprawnością? Coś nowego, w jakim kierunku mógłby pójść rozwój funduszu?
Osoby niepełnosprawne mają zmieniające się potrzeby i my staramy się za tym nadążyć. Przede wszystkim wcześniej główny nacisk był kładziony na pracę, na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj wiemy, że różnego rodzaju formy aktywności mogą być tak samo ciekawe dla osób niepełnosprawnych jak praca. Dlatego chcemy, żeby także te inne formy aktywności były uwzględniane. Myślę tutaj i o wolontariacie, i o różnego rodzaju pracach dorywczych czy wolnych zawodach, czy aktywności polegającej na tworzeniu organizacji pozarządowych, fundacji czy stowarzyszeń. To wszystko jest czymś, co powinno być promowane, więc faktycznie zaczynamy coraz większy nacisk kłaść nie tylko na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ale także wspieranie osób niepełnosprawnych. Z tym oczywiście wiąże się to, co jest, uważam, takim wyznacznikiem stosunku pana premiera Morawieckiego do osób niepełnosprawnych, czyli różnego rodzaju działania związane z dostępnością. Uważam, że dostępność, projekt dostępności, ustawa o dostępności zmieniają myślenie o potrzebach specjalnych, o osobach niepełnosprawnych i to najlepiej pokazuje także zmianę modelu traktowania niepełnosprawności. Już nie jako tylko od strony deficytów i uszczerbków na zdrowiu, ale także szans i możliwości, które osoby niepełnosprawne i potencjału, które posiadają i bardziej patrzymy w tej chwili na pozytywnie na osoby niepełnosprawne, szukając ich mocnych stron, a nie tylko koncentrując się na tym, co często jest jakąś formą słabości, ale przecież słabość jest związana z życiem ludzkim. Tak naprawdę, czy osoba ulegnie wypadkowi na nartach i przez kilka miesięcy chodzi o kulach, czy jeździ wózkiem, to przecież natrafia na takie same przeszkody i bariery, jak te osoby, które od urodzenia są niepełnosprawnymi.
Skoro pan prezes powiedział o ustawie o dostępności, to ja chciałam zapytać tutaj konkretnie o to, czy ma pan wiedzę, jakie jest zainteresowanie samorządów głównie w likwidowaniu barier i co się będzie działo we wrześniu przyszłego roku, kiedy nagle może się okazać, że nie wszędzie, nie wszyscy zdążyli i co wtedy?
Faktycznie w ustawie o dostępności jednym z zadań, które mamy związaną z dostępnością, jest przyjmowanie skarg i dyscyplinowanie tych przedsiębiorców czy zarządców budynków, którzy będą dalej tolerować bariery w swoim otoczeniu czy w swoich nieruchomościach.
Bo mówimy o miejscach publicznych, tak?
Miejscach publicznych, ale także i firmach prywatnych, bo przecież także i oni będą musieli dostosować, ale w ustawie o dostępności ta dostępność jest bardzo szeroko rozumiana, więc oczywiście myślimy także o dostępności na przykład komunikacyjnej. To, żeby wszystkie teksty były dostępne bez względu na czy są w formie cyfrowej czy papierowej, także jest bardzo, bardzo ważne. Uważamy, że ten okres trzeba maksymalnie wykorzystać, jeśli chodzi o kampanię informacyjną, jeśli chodzi o dotarcie z informacją i z doradztwem dla tych osób, które będą chcieli coś zrobić, żeby ich firma, ich instytucja była dostępna i oczywiście także nie tylko działamy informacją, ale także pracujemy poprzez szereg projektów, między innymi w dwóch programach, które mamy dla samorządów, w aktywnym samorządzie i w wyrównywaniu różnic między samorządami, kładziemy także nacisk na dostępność, dofinansowujemy nie tylko likwidację barier w miejscach prywatnych typu mieszkanie, ale także staramy się likwidować bariery w placówkach edukacyjnych, w środowiskowych domach pomocy czy urzędach powiatowych. W tym roku już po raz pierwszy też wpisaliśmy urzędy gminne jako takie, które mogą się starać o dofinansowanie. W ramach wyrównywania różnic między regionami wpisaliśmy także dofinansowanie do likwidacji, do montażu wind. To jest ogromny problem dla mieszkańców, bo jak Państwo wiedzą, często osoby niepełnosprawne, osoby starsze są więźniami. Te osoby, które mieszkają na trzecim, czwartym piętrze, często nie są w stanie opuścić swojego miejsca. Dofinansowujemy w budynkach publicznych, ale także podpisaliśmy porozumienie z Bankiem Gospodarki Krajowej, który na preferencyjnych zasadach udziela pożyczek tym, którzy by chcieli i spółdzielniom, i wspólnotom mieszkaniowym, samorządom, którzy by chcieli zakładać windy w budynkach, które do nich należą i ta możliwość na pewno jest. Także kładziemy ogromny nacisk na dofinansowanie w tej chwili i wózków elektrycznych, i skuterów elektrycznych. Te dofinansowanie zwiększyliśmy, nie czekając aż NFZ zwiększy dofinansowanie. Staramy się faktycznie szukać jak najlepszych rozwiązań, żeby w tym kierunku działać. Realizujemy także szereg programów z środków europejskich. Pracujemy nad wnioskiem, żeby stworzyć takie centrum doradcze dla podmiotów, które będą starały się udostępnić swój budynek czy swoje miejsce czy swoje otoczenie dla osób ze specjalnymi potrzebami. Mamy też takie dwa projekty, które w tej chwili wiem, że są w opracowywaniu. Dostępna kultura i dostępne parki narodowe. Wszystkie projekty są ważne, bo uważam, że dobrze pamiętać o tej dostępności bardzo szeroko. Nie tylko w kategorii budynku, ale także w kategorii właśnie, że osoby chcą być pełnymi uczestnikami życia społecznego, kultury, turystyki, wypoczynku, tych wszystkich rzeczy, które po prostu im się należą.
Jak przebiega samo aplikowanie? Czy jest zainteresowanie duże ze strony tych, którzy mogliby te środki otrzymać, żeby tą dostępność poprawić? Czy oni zdążą w ogóle? No bo to czasu jest coraz mniej.
Jesteśmy w trakcie tych konkursów, więc jeszcze trudno mówić o efektach, natomiast na pewno tworzymy nowe możliwości i także zwiększamy środki finansowe na te programy, żeby faktycznie zaspokoić dofinansowanie.
Proszę powiedzieć osobom niepełnosprawnym, które nas słuchają, czego one się mogą od tego września, czego powinny się spodziewać właśnie w tych miejscach publicznych? Jak to będzie wyglądało z ich punktu widzenia? Jak powinno wyglądać?
Marzę o tym, żeby świat był przyjazny dla wszystkich. Bardzo mi zależało, że w ustawie nie było, że tylko dla niepełnosprawnych. Uważam, że niepełnosprawni, którzy od lat walczą z różnego rodzaju barierami, mogą podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, jak identyfikować bariery, jak je pokonywać. Natomiast nie zmienia to faktu, że to jest bardzo trudny temat. Przed laty byłem dyrektorem domu dla niepełnosprawnych fizycznie, miałem pod opieką 100 osób na wózkach. I oni oczywiście śmigali na tych wózkach elektrycznych po całej okolicy. Wszędzie były odpowiednie krawężniki obniżone, żeby mogli przejeżdżać. W Polsce było, tylko problem był, jak w tym domu zamieszkało małżeństwo, gdzie mąż był niewidomym. Bo oczywiście dla niewidomego brak krawężnika powoduje, że on nie wie, gdzie się kończy chodnik, a zaczyna jezdnia. Więc to, co dla osób sprawnych jest czymś niezauważalnym, czasami może być barierą nie do pokonania.
Chciałam na koniec jeszcze Pana zapytać o tutaj nasze pomorskie podwórko, czyli na Pomorzu jest jakiś taki projekt, inicjatywa, działanie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnością, realizowane we współpracy z funduszem oczywiście, które Panu się podoba i mógłby Pan je wskazać jako taką wzorcową współpracę, godną naśladowania?
Takich miejsc jest na pewno dużo. Dzisiaj będę jeszcze w warsztacie terapii zajęciowej, gdzie będę poznawał, że tak powiem, dobre przykłady i dobre praktyki, które są na Pomorzu. Natomiast zawsze Pomorze, zawsze Gdynia, całe Pomorze było stawiane jako wzór z tego względu, że tutaj zawsze dużo dobrych rzeczy się działo dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych, dla tych środowisk, które chciały być aktywne i same sobie radzić w tym skomplikowanym, coraz bardziej skomplikowanym świecie. Natomiast tak jak mówię, staramy się patrzeć na problemy w skali globalnej czy krajowej, a nie lokalnej i to, co w pewnym środowisku się sprawdza, niekoniecznie się sprawdzi w innym środowisku. Natomiast na pewno uważam, że pewne dobre praktyki, pewne rozwiązania, które tutaj istnieją, można przenieść także w inne regiony i będziemy na pewno do tego dążyć.
Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był z nami. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.